Czy wierzymy, że każdy biblijnie nawrócony człowiek otrzymał zadanie od Boga, od Jezusa, od tego, którego naśladuje? Czy masz to zadanie? Czy masz tą świadomość, że to zadanie masz? Każdy jeden. Zadanie brzmi: powiedz innym o tym, co uczyniłem tobie. Pamiętacie ten opis, gdy Jezus skierował takie słowa do tego człowieka, którego uzdrowił? Powiedz innym o tym, co uczyniłem tobie. Powiedz o Bożej miłości tym, którzy są jej spragnieni, i okaż tym miłość. Powiedz o Bożej wolności tym, którzy są przez szatana zniewoleni, jak wiele ludzi jest zniewolonych dzisiaj. I my się ocieramy o nich jako wolni, a oni są w niewoli. A więc powiedz o Bożym przebaczeniu tym, którzy uginają się pod ciężarem winy grzechu. Nie ma większego nieszczęścia, jak być pod ciężarem grzechu i win. Żaden człowiek nie może sobie z tym poradzić. I powiedz o Bożym uzdrowieniu tym, którzy mają złamane serce. Jak często można to słyszeć i zauważać? Można czytać z oblicza człowieka, nawet jak on nic nie mówi, że jego serce jest złamane. Powiedz o nadziei tym, którzy nie mają nadziei, bo wielokrotnie w życiu zawiedli się. Wiele ludzi próbowało w tą stronę czy w drugą. Próbowało to czy coś inne. Sami próbowali sobie poradzić, zaradzić, ułożyć życie jak najlepiej. I niestety zawiedli. Zawiedli samych siebie. Nie dali rady. To nie jeden człowiek, ale większość ludzi. Duch Święty wie, jak poprowadzić wierzącego człowieka, jak poprowadzić jego rozmowę podczas świadczenia. Kiedy rozmawiamy na temat Boga, na temat Biblii, na temat życia wiecznego z człowiekiem, który być może słyszał, ale nie doświadczył osobiście w swoim życiu. Duch Święty wie, jak ciebie i mnie poprowadzić podczas tej rozmowy. I właściwie to Duch Święty chce mówić do ludzi przez ciebie. A więc uczmy się nie wyprzedzać tego, który chce użyć mnie i ciebie, ale bądźmy z tyłu za nim. Niechaj Duch Święty będzie przed nami. Niechaj On zajmie czołowe i swoje miejsce, właściwe miejsce w naszym życiu, a zwłaszcza podczas świadczenia. No dobrze, ktoś może powiedzieć, ale czy to jest możliwe i kiedy to ma miejsce? Jest to możliwe i ma miejsce wtedy, gdy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Nie gdy raz się to przytrafiło, kiedyś tam w swoim czasie i możemy powiedzieć, niektórzy mogą powiedzieć datę, ale kiedy jesteśmy napełniani systematycznie. I gdy On, Duch Święty, nasz Pan, jest gospodarzem naszego życia, to On włada, to On zarządza. I dzisiaj jest dziewiąta i ostatnia część w cyklu kazań o tematyce ewangelizacja. I świadcząc, należy pamiętać, aby w nas była właściwa postawa podczas ewangelizacji. Wiele ludzi świadczy w swój sposób. Czasami uważa, że ten sposób jest dobry czy odpowiedni, ale mają niewłaściwą postawę. Innym słowem, to tak jakby ktoś buduje dom bez fundamentu. Zawsze powinniśmy pamiętać, że postawa właściwa jest numer jeden. Od niej się zaczyna. I ta myśl przewodnią jest podczas dzisiejszej mojej usługi. Ewangelizując, a mając niewłaściwą postawę, nie można liczyć na powodzenie. Oczywiście Bóg wszystko może, skoro Bóg użył oślicę, to nawet i może użyć naszą niewłaściwość, o ile Bóg zechce. Jest. Ale my mówimy ogólnie, jak ono powinno być, jak to funkcjonuje. Jeżeli mamy niewłaściwą postawę, nie możemy liczyć generalnie na powodzenie. Nasze odnoszenie się do osoby, której świadczymy, ujawnia naszą postawę, jaką mamy wobec tej osoby. Ujawnia. Nie da rady skryć tego, czy gdzieś schować. Nasza postawa ujawnia. Nasze odnoszenie się, ono sygnalizuje, ono pokazuje ten obraz. Obraz naszej postawy wobec tej osoby. Bardzo proste. Jeżeli na przykład brak w nas miłości do grzesznika, to trudno nam będzie tą miłość okazać. Prawda? My możemy mówić o miłości, ale jej nie okażemy. Jest to różnica. Ludzie dużo słyszeli i ludzie czasami mają dosyć już, aby tylko słuchać. Ludzie coś chcą zobaczyć, doświadczyć, spróbować, przyjąć. A więc jest bardzo istotną rzeczą. A więc wierzący powinien zawsze odnosić się do osoby, której świadczy w duchu miłości. Pomimo wyglądu danej osoby, pomimo wyglądu, na przykład sobie wyobraźmy, elegancki pan czy pani idzie elegancko ubrana, czy on, krawat, garnitur, czysto ubrany, idzie i spotyka człowieka, który jest zabrudzony, być może przed chwilą coś robił niewłaściwego z powodu tego, że się upił za dużo. I jest w takim brudzie, nieczystości. I teraz patrząc się na tą osobę, z ludzkiej strony automatycznie wytwarza się w nas takie odnoszenie się do tej osoby. A więc rozumiecie, co mam na myśli? Jest to automatycznie w każdym z nas. Wolimy, żeby coś było takie czyste, korzystne. Nie chcemy coś brudnego, nieczystego dotykać, coś takiego nieprzyjemnego, ale to jest tylko zewnętrzny wygląd. Osoba jest wewnątrz i chodzi tu o tą osobę wewnątrz. Chodzi to o życie, które ta osoba ma, gdzie to życie i przyszłość spędzi. A więc nasza właściwa postawa jest bardzo istotna podczas ewangelizacji. Bardzo istotna. Duch Święty chce wnieść do naszego życia Bożą miłość, do naszego wnętrza. I pomimo takiego obrazu nieprzyjemnego dla nas, Duch Święty może uczynić coś, co my sami z siebie nie potrafimy przełamać czy uczynić. Czasami nie potrafimy podejść do takiej osoby sami z siebie, bo albo brzydzimy się, albo chcemy ją ominąć z daleka. Ale Duch Święty chce wytworzyć w nas coś swojego, nie naszego. I wtedy możemy podejść do tej osoby, czy zacząć z nią rozmawiać. Nie ominiemy ją obok, jeżeli ona zwraca się do nas i o coś się pyta, ale odpowiemy tak, jakby była ubrana jak najlepiej. Dlatego, że wartość w niej nie jest to, co my widzimy oczyma, ale to, co jest wewnątrz w niej. A Bóg to widzi. A my często tego nie widzimy. Ale kiedy mamy tą świadomość i Duch Święty przygotuje nas, to wtedy możemy uczynić to, co sami z siebie nie jesteśmy w stanie uczynić. A więc przełamać się. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na 5 ważnych spostrzeżeń. I może postaram się dość szybko, bo czas nasz leci. I te spostrzeżenia są bardzo pomocne podczas ewangelizacji. Po pierwsze, ludzie słuchają tego, co mamy im do powiedzenia, gdy traktujemy ich jak przyjaciół. Jeżeli zaczynamy rozmowę, czy zaczynamy świadczenie od krytyki, od osądu, od pokazywania palcem, to schowajmy palec z powrotem czym prędzej, bo możemy oberwać po palcu. A więc ludzie słuchają tego, co mamy im do powiedzenia, gdy traktujemy ich jak przyjaciół. I teraz, gdy czytamy opis w Ewangelii o kobiecie przeopanej na cudzołóstwie. Znamy ten fragment i opis? Znamy czy nie? Znamy. Czytamy. Wielokrotnie. Sami czytaliśmy i słuchaliśmy. A więc znany fragment. I teraz, gdy czytamy ten fragment, należy zwrócić uwagę na wielką różnicę, jeżeli chodzi o postawę uczonych w piśmie i faryzeuszów wobec grzesznej kobiety, a postawą Chrystusa. A teraz, kogo my mamy naśladować? Chrystusa czy nauczonych w piśmie i faryzeuszów? Chrystusa. Okay? A więc mamy zwracać uwagę na jego postawę, jaką on miał. A jeżeli czytamy o postawie nauczonych w piśmie i faryzeuszów, to jedynie dla naszego ostrzeżenia czy dla naszej lekcji, abyśmy tak nie postępowali jak oni. To samo wydarzenie, ten sam opis, a tak zupełnie odmienna postawa. Postawa Jezusa o uczonych w piśmie. Tylko wycinek z tego opisu. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 10-11 werset. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. I wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. W tym miejscu należałoby zapytać, jaka jest moja postawa wobec niezbawionego? Jaka jest moja? A więc wiemy, jaka postawa była faryzeuszów i uczonych w piśmie. Wiemy, jaka postawa była Jezusa. Ale teraz, jaka moja postawa, gdybym ja się znalazł w tym miejscu? Gdyby mnie to spotkało, co Jezusa spotkało. A więc on spotkał tą kobietę, czy przyprowadzono do niego tą kobietę. Oczywiście oni niby to chcieli dobrze zrobić, bo taką trzeba ukarać i tak dalej. A więc jaka jest moja postawa wobec takich ludzi? Albo teraz bliższe może pytanie. Jaka jest moja postawa wobec nienawróconego członka rodziny? Kto z nas ma kogoś w rodzinie nienawróconego? Myślę, że chyba każdy. Jaka jest moja postawa? Jeżeli być może miesiąc temu mówiłem, czy mówiłaś, zwracałaś uwagę na coś, a widzisz, zamiast osoba, czy córka, czy syn, czy być może ktoś bliski, zamiast przychodzić bliżej do Boga, zamiast bardziej po prostu żyć według Biblii, to widzimy odwrotny skutek. Jaka jest wtedy twoja postawa i czy moja? Taki pierwszy odruch, taka niechęć, takie niezadowolenie, takie rozczarowanie, takie mówiłem czy mówiłam jemu, a jednak nie słucha, zrobił po swojemu, czy zrobiła po swojemu, żyje po swojemu. Przecież chcę dobrze, a obiera złą drogę. I takie zniechęcenie. I bardzo ważna rzecz, co dalej z nami? Jaka nasza postawa będzie wobec tej osoby? Bardzo łatwo możemy wtedy zrobić pomyłkę. Bardzo łatwo można oskarżyć kogoś za zły czyn, zwłaszcza jeżeli widzimy go na naszych oczach. Bardzo łatwo. Powiemy prawdę. Tylko prawdę mówię. Przecież to zrobił, czy zrobiła. A więc nie kłamniemy. Ale czy to jest ewangelizacja? Czy to jest ewangelizacja? Czy to jest świadczenie? Czy to jest to zadanie, które Jezus nam zlecił? Jezus, stając w obronie tej grzesznej kobiety, stanął przeciwko oskarżycielom. I właśnie ten opis to pokazuje. Jezus zapytał, gdzie są twoi oskarżyciele? I w ten sposób powiedział, ja ciebie nie oskarżam. Bo Jezus nie przyszedł po to, aby oskarżać. Jezus powiedział, ja ciebie nie potępiam. Oznacza to, nie chcę, abyś żyła w potępieniu. Następnie Jezus wskazał na możliwość otrzymania zmienionego życia. To właśnie było celem Jezusa względem tej kobiety. Odtąd już nie grzesz. Na siłę nie zmieniajmy nikogo, bo wtedy jest odwrotny skutek. Na siłę żona męża nie zmieni, czy mąż żonę, czy dziecko, jakkolwiek. To nie da rady. To nie jest twoim czy moim zadaniem. To nie jest to zadanie, które my otrzymali od Boga. to Bóg zmienia. Oczywiście Bóg chce użyć ciebie i mnie, ale nie powinniśmy stawiać swoje nogi w to miejsce, gdzie tylko powinno być przeznaczone dla Boga. My jesteśmy ludzie omylni. Wiele czasami możemy popsuć. Chcemy dobrze, a popsujemy. A więc powinniśmy być bardzo wyczuleni. Co Bóg oczekuje ode mnie? Co ja powinienem czynić w tej sytuacji? Zwłaszcza jak ona jest tak bardzo zawikłana. A więc po pierwsze nie powinniśmy nikogo zmieniać na siłę. Zostawić to Bogu. Okazujmy Jezusa. To jest nasze zadanie. Który chce Bożym sposobem grzesznika zmienić. Bożym sposobem, nie moim. Sposobem miłości i Bożej dobroci. Jeśli kochamy i akceptujemy ludzi takimi, jakimi oni są, to wtedy kochamy na wzór Bożej miłości. Bo Bóg jest miłością. I takie podejście winniśmy mieć do wszystkich ludzi. Tym bardziej do tych, komu świadczymy. I ludzie to odczują. Rozpoznają. Ludzie powinni w nas zauważyć ducha przyjaźni, że ja jestem jego przyjacielem czy jej przyjaciółką. Że ja chcę to, co najlepsze, nie narzucając się, ale zachęcając w duchu miłości, a nie duchu osądu i potępienia. Nie mam na myśli, abyśmy grzech nazywali dobrem i komuś przytakiwali, jak ktoś czyni coś złego. Absolutnie Biblia nas tego nie uczy. Jezus tak nie postępował i my również nie powinniśmy postępować. Ale równocześnie nigdy nie powinniśmy rozliczać grzesznika, ani go odrzucać i nim gardzić. Kim ty, czy ja jestem, że mamy rozliczać tego człowieka, nawet jeżeli on żyje w wielkiej nieprawości. Sposobem miłości i Bożej dobroci powinniśmy podejść czy podchodzić do osoby, która nie skorzystała jeszcze z tej Bożej miłości i dobroci. Tylko takim sposobem. Powinniśmy prosić, Panie, dopomóż dla mnie, naucz mnie, Duchu Święty zawładnij mną, ja chcę pokazać Jezusa tej osobie. Nie religię, nie moje przekonanie, ale Chrystusa, który czyni nowe, jeżeli człowiek tylko zapragnie i pozwoli Jemu. Jeśli kochamy i akceptujemy ludzi takimi, jakimi są, to kochamy właśnie wtedy według Bożej miłości. Jezus postępował w ten sposób, że pokazał, można powiedzieć, coś lepszego, nim zabrał dla osoby to, co miała gorsze. Bo wtedy ta osoba chciała oddać, sama oddała. Jezus nie przyszedł i mówi, i nie prowadził targowiska z tą osobą, pokazując jej wadę, jej grzech, jej niewłaściwość, ale pokazał coś lepsze, aby ta osoba zostawiła to, co niedobre. Podczas świadczenia nie siadajmy na krześle takim, można powiedzieć, sędziowskim czy prokuratora, bo Jezus tak się nie odnosił. Jezus odnosił się z miłością i pokazał nam swoim przykładem. Drugi punkt to jest, kiedy służymy, dotykamy serca człowieka. Kiedy służymy, wtedy dotykamy serca człowieka. A więc nasza ewangelizacja, czy świadczenie, czy rozmowa z człowiekiem powinna być tego charakteru jako służba, że usługujemy. Ewangelia Jana ukazuje również następny przykład postawy Jezusa wobec znowu innej kobiety. Kobiety są dość znane w Ewangelii. I tamta kobieta akurat żyła w duchu zawstydzenia i poniżenia z powodu dokonanych czynów w swoim życiu, w przeszłości. Nie wyszło jej nie tylko raz, nie dwa, ale wiele razy. Jezus wiedział, że ona, kryjąc się przed ludźmi, bo wstyd był, wstydziła się, nie mogła czymkolwiek się pochwalić, bo jednak ta wina, ten wstyd był to, co uczyniła wcześniej. Być może ktoś pokazywał na nią palcem, kto ją znał trochę lepiej. I ta kobieta, Jezus wiedział, że nie przyjdzie do studni w czasie, gdy inni przychodzili, aby czerpać wodę. Ona nie przyjdzie w tym samym czasie, jak inni przychodzili. Innym słowem, ona nie żyła tak, jak inni. Ale ona i ta sytuacja, w jakiej ona była, wytworzyła w niej to, że ona zaczęła żyć całkiem odmiennym życiem od innych z powodu zła i grzechu, wstydu za to, co uczyniła. Tak ona żyła i to trwało dłuższy czas. Ona nie chciała spotkać się z innymi, bo co, będzie się tłumaczyć za to, co zrobiła? O czym będzie rozmawiać? O następnym małżeństwie, które nie wyszło? A więc ona nie miała o czym rozmawiać i nie chciała z nikim rozmawiać. Nie chciała z nikim się spotykać. I ta kobieta przyszła w czasie, gdy inni nie przychodzili po wodę. Przyszła do studni. I nie spodziewała się, że kogokolwiek tam przy studni spotka. Bo wiedziała, że ludzie przychodzą w innym czasie. Ludzie wzięli już wodę, ludzie już poszli. A więc teraz mój czas. Ja pójdę. Nikogo tam nie będzie. I kiedy przyszła, jednak przy studni została zaskoczona. Bo Jezus już na nią tam czekał. Jezus czeka na człowieka, który chowa się przed innymi. Jezus nie gardzi tą osobą. Jezus nie zgardził tą kobietą. Jezus widział i wiedział, że ona, gdyby wiedziała, że Jezus tam będzie, ona też i w tym czasie by nie przyszła. Ale Jezus wiedział, że to jest ten czas, że ona wie, że tam nikogo nie ma. Jezus obrał ten czas ze względu tylko na nią. Przecież Jezus mógłby wcześniej przyjść, kiedy tak wiele ludzi tam przychodziło. Ale Jezus widział jej potrzebę. Jezus widział jej życie, które potrzebuje przemiany. I właśnie kiedy ona tam przyszła, wow, Jezus jest już przy studni. Jezus jest na nią czeka. I spójrzmy teraz, w jaki sposób nasz Pan przeprowadził z nią rozmowę. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Od 13 do 19 wersetu. Przeczytajmy. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałeś, rzekła do niego niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Jezus usłużył tej kobiecie, proponując jej żywą wodę. Jezus nie zaczął rozmowę, gdzie jest twój 1. i 5. mąż i pośrodku. Wielokrotnie ludzie, wierzący ludzie robią wielką pomyłkę. Zaczynają właśnie od tego. Ale Jezus nie zaczął tego rodzaju rozmowę. Jezus wiedział doskonale. Jezus nie oczekiwał, że ona będzie zaraz wszystko mówić o tym. A przede wszystkim Jezus nie chciał, żeby ona, można powiedzieć, myślała, że Jezus przyszedł na zwiady, żeby ona zobaczyła coś innego w Jezusie, jako ten, który przyszedł, aby jej usłużyć. Jezus, proponując jej żywą wodę, która zagasi jej pragnienie, usłużył tej kobiecie w ten sposób. Jezus przyszedł do studni szczególnie dla niej, aby jej usłużyć. Gdy ona zobaczyła w Jezusie człowieka usługującego, właśnie ludzie, którzy nas słuchają, gdy im świadczymy, powinni taki obraz widzieć w nas. Człowieka usługującego, nie oskarżającego. Gdy ona właśnie zobaczyła Jezusa takiego, jako człowieka usługującego, to wtedy ta postawa Jezusa dotknęła jej serca. Postawa Jezusa, właściwa postawa Jezusa dotknęła jej serca. Podczas świadczenia możemy próbować dotrzeć do ludzkich umysłów, albo emocji. Nawet ktoś może wzruszyć się. Ale w końcu jedynie z Bożą pomocą musimy dotrzeć do ich serc. Właśnie to uczynił Jezus. Dla Jezusa o to się rozchodziło. Wpierw Jezus doprowadził ją do otworzenia swojego serca przed Nim. Nie wypytywał za wiele, to ona zaczęła sama mówić. Jezus w ten sposób poprowadził tą rozmowę. A później dopiero umiejętnie Jezus skierował słowo do niej, które ona była już gotowa przyjąć. A więc gdyby skierował słowo na samym początku, ona nie była jeszcze gotowa, aby to słowo przyjąć. A więc wszystko ma swoje miejsce i swój czas, Boży czas. Dlatego jak bardzo istotną rzeczą jest, aby inspiracja Bożego Ducha, ta nawigacja Świętego Ducha była zawsze z nami, nad nami, zwłaszcza podczas rozmowy, podczas świadczenia, podczas ewangelizacji. A więc widzimy wielką Bożą mądrość. Jezus doprowadził ją do otworzenia swojego serca, a później dopiero skierował słowo. Słowo, które była gotowa przyjąć. Słowo względem wstydliwego, grzesznego jej życia, ale również słowo nadziei na przyszłość. Bo Jezus nie zostawia w środku osobę, nie dając rozwiązania, ale Jezus daje możliwość na zmianę i to pokazuje i daje i umożliwia. Ona potrzebowała to, co Jezus jej udzielił. Ludzie potrzebują. I teraz, kiedy rozmawiamy z nimi, powinniśmy rozpoznać, co oni potrzebują i dać im tylko to, a nic poza tym. To jest świadczenie i ewangelizacja według Biblii. Powinniśmy to dać, co oni potrzebują. Skąd ja będę wiedział, co oni potrzebują? Kiedy Boży Duch będzie zarządzał moim życiem. Kiedy Boży Duch mnie poprowadzi podczas rozmowy. Boży Duch natchnie mnie, da dla mnie myśl i zapytam się albo coś powiem, tak jakbym nawet nie wiem dlaczego. A widzę po obliczu tej osoby, że jej oblicze zaczyna się zmieniać, że jej oczy coraz większe zaczynają być. I Duch Święty w same centrum jej serca uderza, czy mówi, objawia jej potrzebę, niekonkretnie mówiąc w detalach dla mnie o tym. To jest właśnie spoleganie na prowadzeniu Ducha Bożego, na Duchu Świętym, Jego nawigacja. Właśnie widzimy wielką Bożą mądrość, mądrość Jezusa. Nie pośpiech podczas rozmowy. Jezus poświęcił czas tylko dla niej. Zostawił tłumy. Odszedł od innych, aby pozyskać tą, która była zagubiona. Ona miała wielką wartość dla niego. Ona potrzebowała. Potrzebowała zmiany. Jezus przyszedł ze zmianą, ale zaczął w taki mądry sposób, że ona była zaskoczona, że zobaczyła w Jezusie usługującego człowieka. Po prostu tego, który jej usługuje. Trzecia myśl to jest służąc zmieniamy sposób patrzenia ludzi na chrześcijan. Wiele ludzi na zewnątrz ma różne zrozumienie, czy różnie patrzą się na chrześcijan. Właśnie służąc zmieniamy sposób patrzenia tych ludzi na chrześcijan. Oni zaczynają widzieć, że to nie jest jakiś dziwak, to nie jest jakiś, że do jakiejś sekty się zapisał, ale to jest naprawdę konkretny człowiek. To jest człowiek, który naprawdę opiera się na Biblii. To jest człowiek, który nie mówi głupoty, ale mówi to, co Biblia zawiera. To człowiek nie tylko mówi, ale pokazuje swoim życiem, swoim postępowaniem. Ten człowiek naprawdę chce pomóc ludziom. Nawet jeżeli ludzie tylko to zauważają na początku, a nie Boga w nas, to jest pierwszy krok. Później Duch Święty im pokaże tą najwłaściwszą część, że to Bóg ich szuka, używając mnie i ciebie. Dzieje apostolskie, kiedy czytamy, 5 rozdział, 12 werset do 14. I przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Z postronnym jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Ze smutkiem należy powiedzieć, lepiej mówić prawdę, nawet jeżeli ona jest trochę smutna, jak mówić nieprawdę, aby kogoś zadowolić. Należy powiedzieć, że wielu wierzących ludzi, u postronnych ludzi na zewnątrz, nie są w poważaniu. Mogłem sam słyszeć i być świadkiem, jak wielu ludzi, postronnych ludzi, mówiło różnie o wierzących ludziach. Niektórzy też słyszałem tak, jak mówili bardzo pozytywnie. Chociaż z nimi się nie zgadzali, ale widzieli w nich coś Bożego, coś dobrego, coś przykładnego. I mówili bardzo fajnie, bardzo, bardzo zachęcająco. Ale też słyszałem sam, jak mówili bardzo negatywnie. Z różnych powodów. Ponieważ zamiast wskazać na Chrystusa swoim czynem i słowem, to niektórzy chrześcijanie są zajęci, aby pokazać różnicę wyznaniową. I zaczynają się kłótnie. Rezultat jest taki, że wielu postrzega wierzących ludzi jako debatujących nad różnicami doktrynalnymi, a nie jako naśladowców Jezusa. Powinniśmy za wszelką cenę wskazywać zawsze Jezusa. To jest naszym najważniejszym zadaniem. A wiele rzeczy innych pozostawić Bogu. Mądre i rozsądne usługiwanie prowadzi do nowego i pozytywnego spojrzenia na to, kim jesteśmy. Rozsądne i mądre. Wzmacnia naszą wiarygodność w społeczności i otwiera nowe możliwości ewangelizacyjne. Czasami, jeżeli posłuchamy Bożego głosu, jeżeli właściwie się zachowamy, jeżeli nasza postawa będzie właściwa wobec kogoś i zaświadczymy, bez względu na to, czy to było krótko, czy dłużej, czy ktoś od razu przyjął, czy tak troszeczkę z dystansu, to być może ta osoba powie komuś następnemu. Być może tobie nie powie w oczy to, co powie komuś, ale zauważy to, co pochodzi od Boga, a co jest w tobie. I to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Mądre i rozsądne usługiwanie prowadzi do nowego i pozytywnego spojrzenia na to, kim jesteśmy. Nasi sąsiedzi, nasi współpracownicy, ci, z którymi przebywamy, powinni zobaczyć coś w nas. Powinni nie tylko usłyszeć, ale coś zobaczyć. Mądre usługiwanie i rozsądne wzmacnia naszą wiarygodność, otwiera nowe możliwości. Nie przez nasze udowadnianie, że ktoś jest w błędzie, to nie tak, to jest w błędzie. No, nie o to się rozchodzi. To nie jest ewangelizacja. Ale przez roztropne świadczenie zdobywamy u ludzi poważanie. Przez roztropne świadczenie zdobywamy u ludzi poważanie. Czwarta myśl, wykonywanie poselstwa ma poprzedzać jego głoszenie. I znowu słowa Jezusa, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 14 werset do 16. Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. I teraz tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Słowne argumentowanie na rzecz Ewangelii zazwyczaj nie prowadzi ludzi do Chrystusa. Tradycyjne podejście do ewangelizacji kładzie nacisk na zwiastowanie i wezwanie do podjęcia decyzji. I jest to dobre. Ale głoszenie poselstwa, a efektywne zakomunikowanie miłości Bożej to dwie różne sprawy. A więc głosić, mówić, świadczyć, ale przede wszystkim pokazać, czy dać miłość. Dać Bożą miłość tym ludziom. Miłość Bożą najlepiej prezentuje się uczynkiem, a nie słowem. Ludzie nie przyjmą naszego poselstwa, jeśli wcześniej nie wzbudzimy w nich pragnienia Boga przez to, że sami będziemy przykładem poselstwa. Ludzie pamiętają, co mówimy i sprawdzają nas, jak postępujemy, jak żyjemy. I okażemy im miłość i dobroć Bożą. Ludzie właśnie tego potrzebują. I ostatni punkt, piąty. Skupiajmy się na sianiu, a nie na zbieraniu. Niektórzy od razu chcieliby wozem drabiniastym jechać na pole i zbierać snopy. Ale gdzie była wiosna, gdzie było sianie, gdzie było przygotowanie, gdzie było oranie i tak dalej. I teraz pierwszy list do Koryntian, 3:6-8. Apostoł Paweł wyraził się w ten sposób. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Jeden sadzi, inny podlewa, ale wzrost daje Bóg. Ludzie mogą odgrywać ważną rolę w przekazywaniu dobrej nowiny. I powinniśmy być zaangażowani. To jest nasze zadanie. Ale tak naprawdę, dosłownie, tylko Bóg jest ewangelistą. Oczywiście On chce użyć nas w tej pracy, jak najbardziej. Bo Bóg dzieli się tym, co ma z tymi, którzy należą do Niego. Podczas świadczenia nie powinniśmy zachowywać się jak sprzedający gdzieś człowiek coś sprzedaje. I na grandę, na siłę, za wszelką cenę chce sprzedać to, co ma. Czasami tak wierzący chce świadczyć. Na siłę ktoś musi to zrozumieć, przyjąć, zaakceptować, głową poruszać, że tak, zgadza się. No, nie powinniśmy tak postępować. My nie jesteśmy sprzedawcami. My powinniśmy tylko świadczyć i przynieść Jezusa tym ludziom. Na siłę nakłanianie ludzi do zmówienia nawet modlitwy grzesznika i przyłączenia się do Kościoła często uczynione jest tylko zewnętrznie, ponieważ zostało wymuszone, a powinno być uczynione z pragnącego serca. Bo Bóg nie chce niewolników, ale ochotników. Bóg nikogo nie zastawia, że musisz dla mnie służyć. Bóg tylko zachęca, służ dla mnie, a nie pożałujesz. Wszystko ja uczynię tobie, jakąkolwiek będziesz miał potrzebę. Będę ciebie prowadził i szczekł, o ile dla mnie pozwolisz. Chcę okazać tobie moją miłość, moją ochronę, moją troskę. Chcę zmienić twoje życie, abyś miał wieczne i szczęśliwe. Z cierpliwością i w mądrości siejmy obficie ziarno zbawienia. Ziarno zbawienia. Okazując ludziom przede wszystkim miłość Bożą, a dopiero we właściwym czasie zbierzemy plon. George Bernanos powiedział tak. Wielkim nieszczęściem, wielką biedą naszego czasu nie jest to, że istnieją bezbożni, lecz to, że są przeciętni chrześcijanie. Gdy czytałem tą wypowiedź, to przyznam się dla was, że łzy pojawiły się w moich oczach. Zostałem bardzo wzruszony. I powiedziałem, Panie, nie chcę być przeciętnym, nie chcę być letnim, ale chcę być niezwykłym chrześcijaninem. Chcę być naprawdę Twoim naśladowcą. Nie chcę być ospałym i obojętnym, ale chcę być gorącym dla Ciebie. Chyba wczoraj na Facebook pastor Mocha z Polski, zięć brata Michała Chydzika, znana osoba i w Polsce, i za granicą, podzielił się, że akurat teraz się już szykuje, wybiera w podróż do Indii. Tu już 7 jego wyprawa misyjna. Ale kilka lat temu, już nie pamiętam, czy to była 3, czy która wyprawa misyjna z Indii, kiedy wrócił, podzielił się takimi słowami. I te słowa już dawno ja sobie zanotowałem. Do tej pory nie miałem możliwości się podzielić z nimi, ale one są bliskie mojemu sercu i chciałem z wami się podzielić. Pastor Mocha powiedział, W roku 2008 miała miejsce wielka masakra chrześcijan oraz palenie ich domów i kościołów tam w Indii. Ale modlitwa tych wierzących ludzi to ogień. Widziałem w kościele New India Church of God niesamowite przebudzenie. Nie mają kasy, czyli pieniędzy, na reklamę, na ulotki. Nawet nie mają internet. No ale te cuda. Cuda i jeszcze raz cuda na każdym nabożeństwie. 5 miesięcy temu do 40-osobowego zboru przyszło 30 chorych Hindusów. Nigdy nie czytali żadnej książki o uzdrowieniu. Bóg uzdrowił wszystkich. Za tydzień przyszło 100 chorych Hindusów. Bóg uzdrowił wszystkich. Po miesiącu było ich już 500. W ciągu 5 miesięcy zbór wzrósł niesamowicie. Każdy tydzień przychodzi około 3500 osób. Nabożeństwa zaczynają się w piątek, a kończą w niedzielę. Niesamowite uzdrowienia. Ślepi widzą. Trędowaci są oczyszczani na oczach wszystkich. Miał miejsce 2 zmartwychwstania. Mężczyzna niesiony na kremację po ukąszeniu przez jadowitego węża powstał z martwych. Gdy przyszła grupa hinduskich bojówek, aby zatrzymać te spotkania, zostali powaleni na ziemię i nie mogli się ruszyć. Dalej słowa pastora Mocha, które zwraca teraz do wierzących, mówią tak. My tylko seminaria misyjne. Szukamy nowych sposobów ewangelizacji. Za bardzo kombinujemy. Czas wrócić do tego, co zlecił Chrystus. A będzie się działo i u nas. Wiele planów misyjnych i ewangelizacyjnych zostaje jedynie w formie pomysłów lub na papierze. Dlatego, że pojawia się powszechna przeszkoda, która brzmi: nie stać nas na to. Wcale nie potrzebujemy więcej pieniędzy, lecz więcej wiary w Boga, który posiada wszystkie potrzebne nam zasoby. Nie oczekujemy wsparcia od ludzi, choć prawdą jest, że Bóg używa ludzi w dawaniu i wspieraniu finansowym działań Królestwa Bożego. Ale oczekujemy wsparcia od Pana, ponieważ nasze zasoby nie pochodzą z tej ziemi. Są niebiańskiego pochodzenia, a Bóg jest właścicielem całego srebra i złota. Jakże często Bóg zaskakuje nas sposobem, w jaki zaspokaja naszą potrzebę. Niekiedy były to kruki przynoszące pokarm. Innym razem ryba z monetką w pyszczku. Bóg użył też małego chłopca, który podzielił się swoim skromnym posiłkiem. Również Bóg posłużył się nawet córką Faraona, która dobrowolnie zechciała wychowywać Mojżesza i do tego jeszcze opłacała jego prawdziwą matkę za to, że go karmiła i opiekowała się nim. Bóg się zatroszczy, więc nigdy nie mów, nie stać nas na to. Bo jeśli jest to w Jego planie, to nie zabraknie ci żadnych potrzebnych środków. Jest czas wielkiego żniwa. Ja chcę w tym być. Te słowa przypomnienia i zachęcenia do ewangelizacji bardzo mnie dotykają i niech dotkną waszego serca. Ogromnie się cieszę, gdy tak wspaniałe wieści Bożego działania do mnie docierają. Ale w tym samym czasie wyznaję i mówię: Jezu, nie chcę stać z boku i tylko przypatrywać się tej sprawie, ale chcę być porwany przez Ciebie, Panie. Chcę być włączony w dzieło ewangelizacji. Chcę doświadczać, oglądać przejawiającej się Bożej mocy i działania Ducha Świętego. I należy Bogu wyznać i sobie powiedzieć: już czas, abyśmy zostali ożywieni i przebudzeni przez Bożego Ducha. Już czas. Już czas, by wstać i ruszyć do przodu w imieniu Jezusa i w Jego autorytecie głosić i świadczyć. I pragnieniem mojego serca jest, aby Kościół Odkupiciela był znany w niebie i na ziemi, Bogu i ludziom, jako Kościół żywy, świadczący, ewangelizacyjny, Kościół, który nie drzemnie, ale jest aktywny. Kościół, który nie siedzi, ale wstaje i idzie. Jest ciągle w ruchu, podążając za swoim mistrzem i wodzem, Jezusem. Kościół, który nie słabnie, ale jest coraz mocniejszy, bo jest podłączony do Bożej energii. To jest moim pragnieniem i to jest moją modlitwą. Takie mam oczekiwanie. Jeżeli jest to również twoim pragnieniem, a dałby Bóg, żeby tak było, to powiedz o tym Bogu. I w ewangelizacji zacznijmy stawiać wspólnie, razem, większe kroki wiary. Niech Bóg to sprawi. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty przychodząc na tą ziemię, przyszedłeś w jednym celu, aby zbawić człowieka, aby zapłacić za jego przekleństwo, za jego grzech, za jego nieprawość, aby uwolnić go i dać mu nowe życie. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Ty powołałeś swoich uczniów i oni, będąc przy Tobie, Ciebie naśladowali i używałeś ich i oni, zwiastując Twoje słowo, uzdrawiali chorych i dokonywali wielkiego dzieła. I dzisiaj ta Ewangelia jest dalej głoszona, rozpowszechniona i dziękujemy Tobie, że Twoja łaska i miłość ogarnęła również i nas. I Twoje zadanie, które zleciłeś dla Kościoła, również dzisiaj brzmi: idź i powiedz innym, co uczyniłem Tobie. Panie, spraw, aby każdy z nas usłyszał nie tylko tym uchem cielesnym, ale swoim sercem to wezwanie, to zadanie, Twoje słowo, które Ty kierujesz do każdego. Spraw, aby Twój Kościół był takim Kościołem, który działa w imieniu Twoim, który żyje dla Ciebie, który świadczy i głosi i który pokazuje Chrystusa. Halleluja! I żyje dla Niego. Gdzie ludzie, przychodząc obok tego budynku, aby mogli usłyszeć, aby mogli zobaczyć, aby mogli odczuć, że Jezus jest tutaj i aby mogli doświadczyć nowego zbawienia, nowego narodzenia, nowego życia w Jezusie Chrystusie. Panie, wysyłaj nas w tą stronę, w którą Ty chcesz, abyśmy będąc Tobie poddani, posłuszni, świadczyli, mówili i pokazali Jezusa tym, którzy dzisiaj jeszcze Go nie znają. W imieniu Jezusa o to Ciebie, Panie, proszę i dziękuję. Halleluja. Amen.